Rubryczka, zanurzenie
no, nie, temat
chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Rubryczka to zanurzenie i obmycie. Druga, kogo dotyczy, a trzecia, jaki ma temat. I pierwsze fragmenty to Ewangelia Mateusza 28:19 i Ewangelia Marka 16 rozdział 15-16 werset. Mateusza 28:19 i Ewangelia Marka 16 rozdział, dwa wersety, 15 i 16. I Mateusza przeczytajmy w kontekście 16-20. Od wersetu 16-20.
Czytać?
Tak.
A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przestąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, czcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Mamy tutaj fragment mówiący o chrzcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I kolejny fragment z Ewangelii Marka, 16 rozdział, od 15-20, od 14 nawet. Też proszę dużo przeczytać.
Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.
Tutaj też mamy. Kto uwierzy i zanurzony zostanie, będzie zbawiony. Więc co jest bardzo ważne? Zapisujemy teraz notatki. No, chodzi o zanurzenie. Kto wydaje polecenie?
Jezus.
Jakie on wydaje polecenie?
Aby czynić uczniami.
Aby czynić uczniami.
Wszystkie narody.
Co jeszcze? W jaki sposób czynić uczniami?
Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Patrzcie na tekst. Patrzcie na tekst dwóch fragmentów. Jak mieli czynić uczniami?
Głosząc Ewangelię.
Głosząc Ewangelię. I teraz jak oni się stawali uczniami?
Będą posłusznymi.
Z tekstu, proszę o tekst.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie.
Czyli kogo mieli zanurzać?
Głosząc Ewangelię. Tym, którzy uwierzą.
Tych, którzy uwierzą, mieli zanurzać, tak? Więc Pan Jezus wydał polecenie, żeby co? Głosić Ewangelię, czynić uczniami, a tych, którzy staną się uczniami, zanurzać. Tak? Tak czy nie? Bo te dwa fragmenty, jak połączymy, to pokazują troszeczkę szerzej, o co chodzi. Czyli taka kolejność. Pan Jezus wydał polecenie uczniom, żeby głosili Ewangelię i czynili uczniami, tak? I teraz kto się stanie uczniem, bo uwierzy, przez uwierzenie, ma zostać zanurzony. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. zbawienie kogo dotyczy?
Ten, kto uwierzy.
Ten, kto uwierzy i zostanie zanurzony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli zanurzenie dotyczyło tych, którzy uwierzyli. Czyli w pierwszej kolejności uwierzenie, potem zanurzenie. Czyli w drugiej rubryczce zapisujemy, że zanurzenie dotyczyło tych, którzy uwierzyli. Więc zanurzać się mają ci, którzy uwierzyli.
Czemu niektórzy mówią, że tego w niektórych manuskryptach nie ma,
nie ma
tej części
tak,
zawiązanej?
Nie ma, nie ma. W tych nowych. Nie ma tego w kodeksie synaickim bodajże i nie ma tego w niektórych manuskryptach tych, które zostały znalezione w XIX wieku.
Czego, przepraszam?
Tego fragmentu.
Tego którego?
On jest tylko, generalnie on jest w tym tekście przyjętym, czyli textus receptus. Natomiast w tych, które później znaleziono, w niektórych go nie ma. Dlatego przyjęto, że on jest dopisany, bo zasada jest taka, że wszystko, co jest w textus receptus, a nie ma w innych, zostało dopisane. Czyli textus receptus jest bardzo dużo dopisków ma. Taką zasadę przyjęto. Dlatego on jest niewiarygodny.
Aha. Czyli wszystko pod kątem tam.
Tak, tak, tak.
Nie, że tam wykreślili. Tak.
Nie, że tam wykreślili, tylko że tu dopisali. Taka zasada jest.
Ciekawe.
Dlatego najbardziej uważany jest kodeks watykański i kodeks synaicki. One są takie w pierwszym miejscu, a potem pozostałe jeszcze i na samym końcu jako taki pomocniczy textus receptus. Ale to
teraz,
dopiero w XIX wieku.
Sprawdziłem teraz nawet w Biblii Króla Jakuba, którą, jak nie wiem, oglądaliście tą lampę w ciemności, Biblia Króla Jakuba jest uważana za jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą po prostu wersję. Bo w jaki sposób była tłumaczona i tak dalej, i tak dalej. I tam jest to jak najbardziej. Tak.
I teraz jaki miało cel, słuchajcie?
Ale to
zobaczcie.
Jest chyba ważne, nie wiem, czy mówiliśmy, że właśnie chrzcząc w imię Ojca i Syna Ducha Świętego.
Tak, tak, tak. W imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego.
No bo to właśnie ochrzczeni nie powiedzieli, bo to ważne, nie? Bo chrzcić można.
Zanurzenie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
No.
Tak, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zapiszmy to, tak. Że zanurzenie było w imię Ojca, Syna i Ducha... Nie w imieniu, tylko w imię. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jaki cel?
Kto uwierzy, chrzczony zostanie zbawiony.
Tekstem.
Kto uwierzy, chrzczony zostanie, będzie zbawiony.
Tak. Czyli ten, który uwierzył, chrzcząc się, wykazywał co?
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo, tak. Ten, który się zanurza.
Nie zostanie ochrzczony, będzie potępiony.
Ten, który jest zanurzany, czyli chrzczący się.
No o tym tu nie ma napisane.
No właśnie. Trzeba czytać tam.
A ten, który zanurza? Jest posłuszny?
Oczywiście, że tak.
Co? Bo Pan Jezus powiedział, żeby
zanurzać.
Kto się zanurza?
Który uwierzy.
Ten, który uwierzy. Kto zanurza?
Ten, to również, kto
ten, który uwierzy. Na razie jasne wszystko? Nie mamy nigdzie wcześniej wspomniane, że Pan Jezus wydawał polecenie, żeby chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, w ogóle w czyjekolwiek imię. Bo Jan chrzcił chrztem opamiętania, Uczniowie Jezusa też najprawdopodobniej chcieli chrztem opamiętania. Jezus nikogo w ogóle nie chrzcił. Nawet gdy był tutaj na ziemi, miał okazję, ale nikogo nie zanurzał, tylko zanurzali uczniowie. Więc Pan Jezus na odchodne wydaje polecenie, żeby zanurzać w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to jest nowe. Nigdzie wcześniej nie czytamy, żeby ktokolwiek był zanurzony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie czytamy nigdzie o takim zanurzeniu. Dobrze, słuchajcie, w takim razie idźmy dalej. Dzieje Apostolskie 1:5.
Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Tutaj zahaczamy jeszcze o chrzest Jana. Ale zapiszmy sobie o tym fragmencie, bo on będzie po prostu takim łączącym fragmentem tamte studium i te. Dobra? Że Jan chrzcił w wodzie, a uczniowie mają czekać na chrzest Duchem Świętym z czyich rąk? Z czyich rąk?
Jezusa Chrystusa.
Tak, z rąk, bo, od Boga. Tak? Chrzest, który Bóg miał zanurzyć ich w Duchu Świętym. Bo Jan mówił, że ten, który po mnie idzie, będzie chrzcił Duchem Świętym. Więc Jan chrzcił w wodzie, a wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc pierwsza rubryczka mówi, że Jan chrzcił w wodzie, a uczniowie mieli czekać na chrzest Duchem Świętym. Dotyczy to uczniów. Jaki to polecenie miało cel? Ta informacja? Jaki miała cel?
Żeby mieli czekać.
Tak, żeby czekali. Ci, którzy uwierzyli, żeby czekali. Następuje zesłanie Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt i mamy Dzieje Apostolskie, kolejny fragment. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 38-44. Się przyda po prostu to, że studiowaliśmy Dzieje Apostolskie, to będziemy pamiętać mniej więcej wydarzenia i to się przyda. Kto by chciał przeczytać od 37 nawet do 41? Proszę. Od 37 do 41.
A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: radujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz.
Mhm. Dziękuję. Więc tak, po kolei. Z czym mamy do czynienia? Z zanurzeniem.
W imię Jezusa Chrystusa.
Z zanurzeniem w imię Jezusa Chrystusa. Z czym ono jest połączone?
Na odpuszczenie grzechów.
Z czym ono jest połączone?
Otrzymacie dar Ducha.
Z opamiętaniem. Opamiętajcie się, to jest pierwsze, co mówi Piotr. Czyli chrzest w imię Jezusa Chrystusa łączy się z opamiętaniem. Teraz zauważcie, że Ewangelia Marka mówiła, że kto uwierzy i da się zanurzyć, będzie zbawiony. Pan Jezus, mówiąc apostołom w Ewangelii Mateusza, mówił, żeby chrzcili w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc chrzest w imię Jezusa to jest chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a nie w imię Jezusa. Bo imię Jezus to nie jest imię własne, a nazwisko Chrystus, tylko ono oznacza Jahwe Zbawieniem, to jest Jozue. I o ile było to imię popularne w tamtych czasach, bo Jozue też miał, ten, który był następcą Mojżesza, też miał na imię Jozue. Natomiast tu Mesjasz nie jest kolejnym człowiekiem, który ma imię Jozue, tak? Tylko to jest, on ma imię nieprzypadkowe. Bo w wypadku Mesjasza to jest ten, który zbawia. Więc oni mieli chrzcić nie w imię jakiegoś Jozuego, tylko w imię tego Mesjasza, tego Jahwe Zbawiciela, który jest Mesjaszem. Więc tu imię oznacza, że Mesjasz jest Zbawicielem i jest Bogiem. A nie tylko to jest imię, które może różnie oznaczać, bo wielu ludzi miało na imię Jozue. Natomiast nie było to tylko imię, które oznaczało Jahwe jest Zbawieniem, tak? Natomiast oznaczało to, że ten Mesjasz to jest właśnie Bóg, który zbawia. Dlatego chrzczenie, zanurzanie w imię Jezusa Chrystusa było zanurzaniem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Tak? Bo powiedziałeś, to znaczy tak wywnioskowałeś, że chrzest połączony jest z opamiętaniem. A czy chrzest nie jest jakby skutkiem upamiętania? Że najpierw
w ten sposób jest połączony. Zaraz dalej będziemy o tym mówić. Zaraz dalej będziemy o tym mówić.
To upamiętanie jest połączone z
chrzestem. Zaraz. No, łączą się ze sobą. Dobrze, okej. Zapiszmy następny ten jak gdyby wniosek z 41 wersetu. Zobaczcie. 41 werset co mówi?
Ci, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni, pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz.
Czyli tu widzimy, w jaki sposób chrzest się łączy z opamiętaniem. Że ci, którzy się opamiętali, tak, zostali zanurzeni. I teraz bardzo ważne, żeby zobaczyć tutaj kontekst wydarzeń, bo to są... Ktoś się odzywa? A, Milka znowu. Ci, którzy się opamiętali. Teraz, co jest ważne, żeby zobaczyć w kontekście, czym było to opamiętanie. Co wiemy o ludziach, którzy słuchali Piotra? Kim byli? Skąd pochodzili? To byli Żydzi, mieszkańcy
Jerozolimy
i okolic. Czyli to nie byli przybysze, to byli tubylcy tak zwani. Ci, którzy wcześniej się naśmiewali, że oni się młodym winem upili. Więc Piotr mówi konkretnie do nich, bo mówi co do nich, zobaczcie. W 23 wersecie.
Gdy według powziętego w górę Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowani i zabili.
O kim mówi tutaj Piotr? O słuchaczach. Wy. Wy, konkretnie wy. Więc ci, którzy tam mieszkali, wiedzieli o tym, co czynił Jezus?
Tak.
Wiedzieli o Jego 3-letniej służbie?
Oczywiście.
Widzieli cuda?
Tak.
A jak ocenili Jego cuda? Nie przyjęli, nie uwierzyli. Chociaż wiedzieli, kim On jest.
Na podwórku?
Co to jest?
Tak. Ale On nie wychodzą też.
Proszę stąd wyjść. Już.
Cicho,
Zosią pobądź.
Do widzenia.
Byłeś dzisiaj na podwórku.
Przychodzi tłum i...
Czyli wiemy o tych ludziach, że osoba Jezusa Chrystusa nie była dla nich osobą, wiecie, nie wiadomo skąd. Nie słyszeliśmy, nie wiedzieliśmy, nagle usłyszeliśmy. Nie, to byli ludzie, którzy wiedzieli, co robił Jezus, tak? Nie przyjęli tego, co robił Jezus i zgodzili się na to, żeby Rzymianie go ukrzyżowali. Wręcz namówili Rzymian, wymogli to na Rzymianach, żeby Jezus został ukrzyżowany. I teraz Piotr, mówiąc do nich cały wykład, mówi o tym, przypomina, kim był Jezus, bo on sam o sobie to wszystko też powiedział. I teraz mówi, powiedziawszy to wszystko, że on zmartwychwstał, że położy nieprzyjaciół, że rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżek stóp twoich, niech wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I teraz oni, słysząc to, uświadamiają sobie, że popełnili błąd. Widzieli to wszystko, zrobili źle i teraz pytają Piotra o co? Skucha. Stało się. Zabiliśmy go. Wiedzieliśmy, kto to jest i zabiliśmy go. Jak można to odkręcić? Rozumiecie? I teraz to nie są ludzie, którzy nie słyszeli nigdy o Jezusie. Tylko oni o nim słyszeli i wiedzieli, że on nie zasługiwał na śmierć. I teraz mówią, to co mamy zrobić, mężowie, bracia? I co mówi do nich Piotr? Do konkretnych ludzi, którzy widzą swój konkretny grzech. Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Co mówi Piotr? Opamiętajcie się, przyznajcie, że zrobiliście źle. Że to był błąd. Musicie się przyznać do tego, że przestępstwo popełniliście wobec Boga. I dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Co to znaczy? A otrzymacie dar Ducha Świętego. Jeśli rzeczywiście przyznajecie, że to był Mesjasz, to dajcie się zanurzyć w Jego imię. I na tej podstawie Bóg wam odpuści grzechy. Czyli jeśli wasza pokuta jest prawdziwa, to dajcie się zanurzyć w imię tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli tutaj wiara łączyła się z zanurzeniem w imię tego Jezusa, bo oni nie musieli o nim usłyszeć jako w ogóle, że ktoś taki był. Piotr im przypomina, co zrobili i że zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Mówi do Żydów. Zgadzacie się z tym? To są mieszkańcy Jerozolimy. 2.14, zobaczcie. 2.14. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam będzie wiadome, dajcie też posług moim słowom, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. I zaczyna swoje przemówienie. Więc zapiszmy, że ci, którzy się opamiętali, zrozumieli, że tylko uznanie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza da im co? Usprawiedliwienie z czego? Z grzechu. Przyznajcie się, a Bóg wam odpuści, Piotr mówi. Przyznajcie się do grzechu. Przyznajcie się do grzechu, a Bóg wam odpuści. Ale musicie po prostu przyznać się, że wydaliście wyrok na sprawiedliwego. Więc ich pokuta nie polegała na tym, że oni musieli w ogóle uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, tylko musieli uznać co? Że zabili sprawiedliwego. Tego, którego Bóg wywyższył. Przeczytajcie werset 22, który potwierdzi to, co mówię.
Tak Mojżesz powiedział, proroka...
22 werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich.
Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazaryńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie.
Uwierzytelnił wśród nich czy nie?
Tak.
Wiedzieli o nim?
Wiedzieli. Oczywiście, że wiedzieli.
Wiedzieli doskonale.
Gdański jest ten 37 werset, że tak. A słysząc to, przerazili się do głębi serca. Przerazili się i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie bracia.
Wiecie, to poważna sprawa. Się. On już umarł.
Tak?
My, to już się stało. On zmartwychwstał, ale my już to zrobiliśmy. I teraz nie da się tego odkręcić. Nie ma kogo przepraszać. Jego tu nie ma. Co mamy robić? I Piotr mówi, po prostu przyznajcie się do winy. I dajcie się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa, a Bóg wam wybaczy. I da wam Ducha Świętego, tak jak i nam. Czyli tutaj zanurzenie w wodzie było czego świadectwem?
Uwierzenia w to, że...
Uznania Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Bo on był uwierzytelniony. On dał świadectwo przez 3 lata, że jest Mesjaszem. W tajemnicy się to nie działo wszystko. On uwierzytelnił się przez ten czas misji. Pytania na razie do tego macie jakieś?
Ja mam takie stwierdzenie, żeby zauważyć też to, że to się dzieje, ten moment dzieje się od razu po tym, jak został wysłany Duch Święty. To się dzieje od razu, nie dzieje się 5 dni później, rok później, 10 lat później, prawda? To się dzieje od razu, czyli Duch Święty nie był wcześniej dany. To jest bardzo ważne, bo są, jeszcze będziemy pewnie o tym mówić, ale na podstawie tego wersetu są tworzone doktryny, szczególnie w kościele zielonoświątkowym i innych, na podstawie właśnie tego jest całkowicie, tak, jest całkowicie pomijane właśnie to, o czym teraz mówimy i to, co ja mówię, że to był moment, że Ducha Świętego wcześniej nie było. Nie można było otrzymać daru Ducha Świętego. Nie było takiej opcji, bo dopiero teraz został dany. Czyli nie można było wcześniej, nie było wcześniej wierzących, którzy otrzymali Ducha Świętego.
Duch Święty nie był wylany.
Dokładnie.
On mieli go ludzie, ale on nie był tak wylany na...
Nie było,
nie było wylania Ducha Świętego, o którym mówił prorok Joel. A to był moment, kiedy Duch Święty został wylany. I każdy, kto uwierzy, każdy otrzymywał go od Boga. Wcześniej otrzymywali go wybrani ludzie, których Bóg decydował.
Tak,
ty. A teraz każdy, kto uwierzył. To w tym kontekście.
W tym kontekście, że tak jak apostołowie czekali, tak i inni musieli na to czekać. Nie mogło być sytuacji, bo tu chodzi o kolejność
wydarzeń.
Wyciąganie doktryn z kolejności wydarzeń. Bo są różne doktryny w różnych kościołach. Niektóre mówią właśnie w ten sposób, że najpierw trzeba dać się ochrzcić, bo dopiero wtedy możesz otrzymać ducha, inaczej nie da rady. I nie patrzą na to, co my będziemy studiować, czy dzisiaj, czy później. To jest z Żydami na samym początku. Później będziemy patrzeć, jak było z poganami i tak dalej. Ja chcę na to od razu zwrócić uwagę, bo mnie jeden człowiek zapytał właśnie na maila, który przygotowuje się do chrztu. Właśnie, a może jest na Skype dzisiaj nawet, już nie wiem. W każdym bądź razie właśnie w ten... Nie, to chyba ktoś, kto blog jakiś tam prowadzi. Już nie pamiętam, bo dużo osób pisze do mnie, że właśnie on nie wie jednak, jak do końca jest z tym chrztem, bo może jednak tutaj chrzest daje...
Ducha Świętego.
Tak, chrzest daje Ducha Świętego, czy chrzest zbawia z grzechów jednak, że sam chrzest. No i w tym momencie rodzi się sakrament. I my musimy, no, studiujemy, musimy przestudiować wszystko i to będziemy robić, tak? Dzisiaj i na następnym spotkaniu, żeby zobaczyć całość i rozpatrywać to w kontekście, a nie tylko wyrywać dwa, trzy wersety i zignorować to, że to jest właśnie szczególny moment w historii po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Musimy na to zwrócić uwagę, żeby nie wyciągnąć mylnych wniosków. Ja tak się tylko zasygnalizować.
Więc podsumujmy pierwszą rubryczkę, że ci, którzy się opamiętali, czyli co, zrozumieli, że tylko uznanie Jezusa za Mesjasza daje mu usprawiedliwienie z grzechu, przyznanie się do winy. Musieli zmienić myślenie o Jezusie Chrystusie. Przestać go uważać za zbója, tak?
Za obłąkanego.
A przyznać, że on był Mesjaszem. I to, że się uwiarygodnił, to faktycznie on się uwiarygodnił jako Mesjasz, a nie złoczyńca.
Tak.
I do kogo dotyczy?
Żydów i...
Konkretnych ludzi, słuchaczy, którzy... byli tymi, o których Piotr mówi, wy go ukrzyżowaliście. Piotr tutaj nie mówi wyłącznie do przywódców. To nie wynika z tekstu. Piotr mówi do mieszkańców Jerozolimy i Judei. Więc to nie tylko przywódcy ukrzyżowali Jezusa, ale bardzo dużo ludzi brało w tym udział. Pamiętacie, wielokrotnie było tak, że Jezus zadawał pewne pytanie, tak? I mówi, powiedzcie mi, chrześcijana był od Boga czy od ludzi? Pamiętacie, dlaczego oni nie odpowiedzieli? Bo tak, powiedzieli sobie, jeśli powiemy, że z Boga, to powie, czemu mu nie uwierzyliśmy? A jeśli powiemy z ludzi, to się boimy ludu, bo nas ukamienują, bo oni go za proroka mają. Czyli oni bali się, gdyby nie lud, to by przywódcy nic nie zrobili. Oni sami by nic nie mogli zrobić, bo lud by się temu przeciwstawił. Wielu ludzi krzyczało, uwolnij Barabasza. Dobrze Romek zaznacza. Także nic by nie zrobili przywódcy, gdyby nie mieli za sobą dużej siły ludzi. Więc bardzo ważne jest, że słuchaczami są ci, którzy, o których Piotr mówi, że ukrzyżowali Jezusa, mieszkańcy Jerozolimy, wiedzieli, kim był Jezus, że był sprawiedliwy, mówi o tym werset 22. Wiedzieli, że był Mesjaszem Jezus Nazareński, bo uwiarygodnił się, tak? Sam się uwiarygodnił, Bóg go uwiarygodnił, że on jest tym Mesjaszem, tak? I co mieli zrobić? Na czym polegała ich pokuta? Pokuta, na czym miało polegać ich opamiętanie?
Uwierzyć, że zamordowali.
Uznać, że Jezus był Mesjaszem, że zabiliśmy sprawiedliwego człowieka. I dać się zanurzyć w Jego imię. To było przyznanie, że Jezus był Synem Bożym, a nie zwykłym prorokiem. Oni musieli uznać, że On był Synem Bożym, że to był ten Mesjasz.
Tak jak 3:14, by jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego.
Tak.
Prosiliście o łaskawienie wam. Oddać.
Dokładnie. Więc oni musieli dać się zanurzyć w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a ten Syn to Jezus Chrystus. Czyli oni musieli uznać, a tym pokazać, że to jest prawdziwa skrucha. I na tej podstawie opamiętanie u nich to było przyznać, że Jezus był Mesjaszem i dać się w Jego imię zanurzyć. To była prawdziwa pokuta, skrucha. Dlaczego? Bo to się jedno z drugim wiązało. Jeśli nie uznałeś, że Jezus jest Bogiem, to w życiu byś się nie dał w Jego imię zanurzyć w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Rozumiecie? Dlatego Piotr mówi, że jeżeli to zrobicie na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego, kto mógł otrzymać dar Ducha Świętego? Tylko ten, któremu Bóg wybaczył. Więc zanurzenie wiązało się z opamiętaniem, a nie z otrzymaniem bezpośrednio Ducha Świętego. Otrzymanie Ducha Świętego w tym wypadku miało być skutkiem opamiętania. Czyli Bóg usprawiedliwia i temu daje Ducha. A oni nie mogli wcześniej otrzymać usprawiedliwienia, jeśli by nie przyznali, że Jezus był Mesjaszem i nie daliby się zanurzyć w Jego imię. Bo w ich wypadku to było jedno z drugim połączone. Także to, do kogo tutaj Piotr mówił, jest bardzo, bardzo ważne. I teraz, dlaczego to? Po co to miało być? Po co to zanurzenie miało być? Czym ono miało być? Zobaczcie, trzecia rubryczka. Komu Bóg obiecał ducha? Tym, którzy uwierzyli. Tak? Którzy uwierzyli. Tym Bóg obiecał ducha. Tym, którzy uwierzyli. Więc ich opamiętanie miało być czym poparte? Dać się zanurzyć w imię tego, w którego uwierzyli, uznali go, nie? I oni wtedy mieli otrzymać ducha. Czyli zanurzenie, jeśli by nie uznali go i nie dali się zanurzyć, nie otrzymaliby ducha. Dlaczego taka kolejność? Uwierzyć, uznać, zanurzyć się i dopiero wtedy otrzymać ducha. Dlaczego taka kolejność w tym miejscu? Jak myślicie?
Gdyby nie dali się zanurzyć, to by świadczyło o tym, że nie ma w nich żadnej wiary. No nie przyznaliby się tym samym do grzechu.
Piotr mówi, kiedy Bóg, na jakiej podstawie Bóg wam wybaczy?
Kiedy okażecie posłuszeństwo. Dacie się uczyć. Bo to będzie w tym miejscu wyraz pamiętania.
Bo oni, jak się przyznają do winy, to Bóg im wybaczył.
A przyznanie się do winy, szczere, było uwidocznione tym, że dali się od razu zanurzyć w imię tego, którego ukrzyżowali. Zabili rękoma pogan, rękoma Rzymian.
Bo jeżeli ktoś nie widzi winy swojej w tym, to on się nie przyzna.
Więc to jest konkretna sytuacja, żeby zobaczyć, że tu zanurzenie nie jest ogólnie zasadą, że można otrzymać ducha, tylko w ich wypadku Bóg odpuścił im grzech, jeśli uznają Jezusa za Mesjasza i dadzą się zanurzyć w Jego imię. Bóg mówi, wtedy wam wybaczę. I dlatego Piotr mówi, wtedy dopiero otrzymacie dar Ducha Świętego. Bo to dotyczy bardzo konkretnych ludzi. Nie tych, którzy nie znali i nie słyszeli o Jezusie i nie widzieli Go na oczy, tylko tych, wśród których Jezus, jak napisane jest, uwiarygodnił. Bóg Go uwiarygodnił znakami i cudami.
Ja jeszcze zauważyłem, tak czytając wcześniej tutaj, że akurat to jedyne chyba miejsce, jest jakby, bo to nie, widzimy, to już nie jest chrzest Jana, bo chrzest Jana, jak zauważyliśmy, nie był w imię Jezusa, prawda? Był na odpuszczenie grzechów, nie? Ale zauważcie takie, ja tak zauważyłem, że jest takie jakby, żeby to dobrze zabrzmiało, pewne elementy takie z tym opamiętaniem z grzechu, bo oni tylko znali chrzest Jana. Prawdopodobnie oni nie musieli być wcale w ogóle ochrzczeni chrztem Janowym. Już Piotr nie każe im ochrzcić się chrztem Janowym, już mówi, już w imię... Dlaczego? Bo już to polecenie zostało wydane. To, co zauważyliśmy na poprzedniej lekcji, że już później już nie było polecenia chrztu chrztem Janowym.
Mi się wydaje, że ci, którzy byli chrzczeni chrztem Janowym, to oni nie krzyczeli ukrzyżuj.
Możemy wiedzieć, bardzo wielu ludzi przychodziło do Jana.
Faryzeusze też przychodzili. Nie?
Zostało faryzeuszy. Wielu ludzi przychodziło, natomiast to nie oznaczało, że wszyscy.
Tylko jak faryzeusze.
Bo jest napisane, że Jan miał przygotować drogę pańską, a Pan Jezus potem mówi, a zrobili z nim co chcieli.
No tak.
Różnie mogło być.
Zrobili z nim, co chcieli.
Teoretycznie masz rację, ale w praktyce mogło być inaczej.
Ważne jest tylko jedna... Ważne jest, żeby zobaczyć tylko, że to dotyczy bardzo konkretnych osób. Że dziś nie mamy do czynienia z osobami, wśród których Jezus się uwiarygodnił za pomocą znaków i cudów. I dzisiaj nie można powiedzieć o jakimśkolwiek Żydzie, że wy rękoma Rzymian ukrzyżowaliście Jezusa, bo oni już nie żyją. Rozumiecie? To dotyczyło bardzo konkretnych ludzi, więc nie możemy z tego zrobić reguły dla kolejności. To jest bardzo ważne, bo to by było uproszczenie i nieuczciwe zwyczajnie.
Ale wiesz, że tak jest robione.
Ale ważne, żebyśmy my zobaczyli okoliczności, bo one są tutaj strategiczne, i zobaczyli, dlaczego jest taka kolejność. Natomiast zanurzenie jako takie dla nich nie było obce. Dlatego, że Jan już wcześniej głosił zanurzenie, tylko nie w imię Jezusa. Na odpuszczenie grzechów, o chrzest opamiętania. To jest to samo, Stasie. Opamiętanie i upamiętanie to jest to samo słowo. Tylko jedne troszeczkę tak staropolsko, drugie mniej staropolsko.
Właśnie nie.
Nie? A czym się różni?
To też za długo by było wykładać.
Nie, jak ja czytałem kiedyś, to upamiętanie nie ma teraz w słownikach po prostu. Jest opamiętanie. Zamienione kiedyś było.
To jest użyte słowo, jeżeli już nawet opamiętanie, chodzi o słowo metaneo, metanoia. Zmiana myślenia, tak?
No właśnie, upamiętanie to jest zmiana myślenia, a opamiętanie to takie jest w nagłej chwili, jak człowiek coś tam zareaguje, żeby się opamiętał.
No, żeby zmienił myślenie. Dobrze, używamy z greckiego słowa, że to jest metaneo i wiemy, o co chodzi, że to opamiętanie się, zmieńcie myślenie.
Gdańskie jest pokutujcie, nie ma opamiętania.
Pokutujcie to też jest jeszcze inne trochę słowo, bo rzeczywiście pokutujcie to oznacza czynności pewne. Pokuta
to nie jest najlepsze tłumaczenie.
To nie jest najlepsze te pokuta. Bardziej opamiętanie się. Tak, bardziej opamiętanie się. Słuchajcie, wracamy do tematu, bo my już zaczynamy robić wycieczkę trochę. Czyli oni mieli zmienić myślenie, mieli po prostu odwrócić się od tamtego, co było i uznać Jezusa, że jest Mesjaszem. I dać się zanurzyć w Jego imię. Następny fragment, który mamy, to jest Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 5-7. 8 rozdział, 5-7.
A przepraszam, a cel? To zapisaliśmy w celu.
Aha. Że opamiętanie oparte... Jak masz zapisane?
Odpuszczenie grzechów i otrzymanie daru Ducha Świętego.
Odpuszczenie grzechów. Czyli opamiętanie połączone z... Opamiętanie, upamiętanie połączone z daniem tego wyrazu przez zanurzenie w imię tego Jezusa. Bóg mówi, że da Ducha Świętego. Tak, słucham? No?
No pytajcie.
Pytajcie. No co?
Darek mówi.
Pani tu nie zapisała, ja mówię, że tutaj w ich przypadku to oni mieli najpierw uwierzyć, potem dać się ochrzcić, a potem Bóg im wybaczy i da Ducha. Nie tak jak teraz, że...
Trzeba zobaczyć.
W ich przypadku to taka kolejność.
Trzeba zobaczyć, dlaczego akurat w ich wypadku była taka kolejność. Bo kolejność jest różna. Natomiast...
No teraz jest inaczej.
Zaraz zobaczymy następne fragmenty. Słuchajcie, jak będziemy rozwijać, to zobaczymy, o co chodzi. W każdym razie ważne jest, żeby zobaczyć, że tu kolejność była nieprzypadkowa. I konkretna, i właściwa dla tych ludzi, do których Piotr mówił. Kiedy Jan chrzcił chrztem opamiętania, przychodzili do niego ludzie i dawali się ochrzcić, tak? Na wyznanie grzechów. Wyznawali grzechy i Jan ich zanurzał. Nie było to chrzest w imię. Jan głosił ten chrzest opamiętania. Tak? I oni w wyniku tego mieli zacząć z powrotem być posłuszni Bogu, żeby być gotowi na przyjście Mesjasza. Nie był to element, chrzest Jana nie był elementem prawa mojżeszowego. Natomiast prowadził ich do tego, żeby byli posłuszni prawu mojżeszowemu. Ale że Bóg powołał Jana do tego, żeby to robił, więc Jan to robił w majestacie prawa. bo Bóg go posłał, żeby prostował drogę pańską.
Trzeba zapisywać tak, jak jest, ale biorąc pod uwagę cały kontekst tego, w czym to jest, które to
więc był... Wnioski takie, jak Ela zapisała, bardzo dobre.
Wnioski są, nie wolno uciekać od tego, co jest zapisane, bo ja kiedyś od pewnych rzeczy próbowałem nieraz uciekać, najlepiej tego miejsca, żeby nie było, bo on jest taki kłopotliwy. Nie o to chodzi, chodzi o to, żeby go zrozumieć. Bo tu tak jest i w takiej kolejności. Pytanie, dlaczego i czy możemy to przenieść na dzisiaj, na teraz. I że dzisiaj jest tak samo. Żeby dzisiaj było tak samo, to
okoliczności
musimy,
nie możemy przenieść.
Musimy mieć tych, musimy mieć Żydów, którzy ukrzyżowali Jezusa i to jeszcze musiałby być dzień zesłania Ducha Świętego.
Tak.
To wtedy byśmy mieli dokładnie takie same okoliczności, jakie wystąpiły wtedy. Niemożliwe dzisiaj to jest.
Więc ta konkretna sytuacja coś mówi, jest jakaś kolejność, są konkretni ludzie i musimy przyjąć to, co mówi tekst, zobaczyć tą historię i studiować dalej, jak inne miejsca, jak wydarzenia się toczyły, tak? Żeby zrobić pewną, zobaczyć regułę i zobaczyć również, gdzie reguły żadnej nie ma. Rozumiecie? Gdzie jest reguła, w czym jest reguła, mamy już tylko jedno z Biblii, widzimy, że kto uwierzy, musi dać się ochrzcić. Nic nie jest napisane o Duchu Świętym. Tylko jest napisane tak, kto uwierzył, daje się ochrzcić. Za każdym razem. Uwierzyli, dali się ochrzcić. Czyli bezpośrednio chrzest jest związany z tym, że ktoś uwierzył. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 5, 7 werset, 12, 17. Ósmy rozdział, Samaria. 8 rozdział, 4:8 i 12:17.
4:8.
Można cały fragment przeczytać. Od 4 do 17.
Czyli 8:4:17, tak?
8:4:17. Dobra, niech tak będzie. Nie ma co dzielić. Kto przeczyta?
To Janek.
Proszę.
Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud z Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić. Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
Mamy kolejność pewną, prawda? Co się dzieje na początku? Pierwsza rubryczka. Filip gdzie dotarł?
Do Samarii.
I co robi?
Głosił Chrystusa.
Głosił Chrystusa. I teraz jaka była reakcja?
Przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił.
Tak. Wiele ludzi przyjmowało uważnie i zgodnie to, co mówił Filip. I co jeszcze widzieli?
Cuda i znaki.
Czyli temu, co głosił Filip, towarzyszyły cuda i znaki. Tak jest napisane w Ewangelii Marka. Tym, którzy będą mówić, będą towarzyszyły znaki, tak? Czyli nie głoszenie towarzyszyło znakom, a znaki towarzyszyły głoszeniu. Czyli Filip głosił Chrystusa i ludzie to przyjmowali, A widząc cuda, jakie czynił, byli co? Radość wielka była, bo ludzie byli uwalniani. Czyli te cuda, które czynił Filip, Bóg przez Filipa, dokładniej rzecz biorąc, sprawiały, że ludzie się cieszyli, no bo duchy nieczyste wychodziły z ludzi. Wielu ludzi zostało uzdrowionych.
W tym rejonie było bardzo dużo czarnoksięstwa.
Tak, ale trzeba właśnie zobaczyć, to prawda, tak, bo był nawet ten czarnoksiężnik, ale trzeba zobaczyć jedną rzecz, że ludzie przyjmowali zgodnie i jak?
Uważnie
to, co mówił Filip. Jest napisane o tych ludziach, którzy przyjmowali uważnie i zgodnie to, co mówił Filip. I był oczywiście tam czarnoksiężnik, który też czynił cuda, tak, jakieś czary, ale zobaczcie, co się dzieje. 12 werset. Co mamy tutaj?
Dawali się okrzyć.
Wcześniej.
Kiedy uwierzyli Filipowi.
Kiedy uwierzyli Filipowi, który zwiastował im dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, więc zwiastował im również chrzest w imię Jezusa. Bo on o imieniu, co to znaczy o imieniu? On mówił, kim jest Mesjasz. O jego imieniu wykładał im. I o imieniu Jezusa Chrystusa dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Czyli najwyraźniej o imieniu Jezusa Chrystusa głosił również, żebyście zanurzyli. Dlaczego? Bo Bóg posłał uczniów po to, żeby głosili i zanurzali. Więc on musiał Samarytan poinformować o tym. Nie czytamy nigdzie, przynajmniej ja nie doczytałem, żeby Jan chrzcił Samarytan. Jan Chrzciciel, tak. Natomiast tutaj on im wykładał o Królestwie Bożym dobrą nowinę i o imieniu Jezusa Chrystusa i oni co? Uwierzyli Filipowi. Uwierzyli. I co się stało w efekcie uwierzenia?
Dawali
się zanurzyć. Dlatego, że to był element głoszenia i oni okazywali posłuszeństwo temu, co mówił Filip. Czyli ci, którzy uwierzyli słowo Filipa, dawali się ochrzcić. Czyli kogo dotyczy zanurzenie?
Ludzi.
Tych, którzy uwierzyli, tak? A druga rubryczka? Samarytan, mieszkańców miasta Samaria. Bo to było w mieście Samarii. W mieście Samarii.
Którzy uwierzyli.
Tak.
Tak. Słuchali oni tego, co mówił Filip o Jezusie Chrystusie i dawali się ochrzcić, bo uwierzyli Filipowi. Uwierzyli w te słowa. Uwierzyli w to, co mówił Filip, ale uwierzyli Bogu, tak? Bo Filip nie mówił od siebie.
Nie mówił o sobie, tylko właśnie o Chrystusie.
W to, co mówił Filip. Nie mam internetu. No nie, jest chyba dobrze. To tylko jedno łącze. Okay. Jest okay. I teraz trzecia rubryczka. Jaki cel był? Czym było to zanurzenie? Czym było?
Dowodem
wiary. Oni uwierzyli. Było im mówione, że trzeba zrobić. No to ciach. Oni na nic nie czekali, słuchajcie. Oni byli posłuszni temu, co mówił Filip. A Filip wykładał im Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. Tak? Ktoś ma włączony mikrofon? Osiem dwanaście mamy, tak? uwierzyli Filipowi i dawali się ochrzcić. Więc chrzest był dowodem na to, że uwierzyli. Tak? Mamy kolejny fragment. Zobaczcie, co się potem dzieje. Kiedy dali się, uwierzyli, dali się ochrzcić, przyjeżdża Piotr z Janem i co? Dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże. Przyjechali, nakładali ręce i oni otrzymywali Ducha Świętego. Taka jest kolejność?
Tak.
Taka jest kolejność. Pomimo, że jest taka kolejność, czy widzicie różnicę między tamtą sytuacją w Jerozolimie a tą tu? Tu przyjeżdżają apostołowie, żeby nałożyć ręce. Tam nie czytamy, żeby apostołowie wkładali na kogoś ręce. W dniu Pięćdziesiątnicy oni otrzymywali Ducha Świętego, ale nie czytamy, że przez nałożenie rąk. Tutaj natomiast odbywa się to przez nałożenie rąk. Dlaczego? Bo z kim mamy do czynienia? Z nieżydami. Z Samarytanami, z którymi Żydzi bardzo źle żyli. Poza tym, co jest bardzo ważne, jest tu człowiek, który dał się ochrzcić, ale nie uwierzył. I on musi zostać obnażony, bo on nie był byle kim. I przyjeżdżają Piotr i Jan i nie można powiedzieć, dostałem ducha. Bo Piotr mówi, nie masz z tym nic wspólnego. Czyli jego podstęp został obnażony. Bo ten człowiek nie był byle kim tam w tym mieście, tylko był osobą, z którą każdy się liczył. Więc musimy też zobaczyć okoliczności, dlaczego przyjechał Piotr, Jan i dlaczego przez nałożenie rąk akurat w tym wypadku. Bo to nie jest jedyny przypadek ze nałożeniem rąk. Jest jeszcze drugi przypadek, kiedy Paweł nałożył ręce. Nie czytamy, żeby nałożenie rąk było niezbędne do otrzymania Ducha Świętego, ale w tym wypadku było z tym związane. Dlaczego? Bo kto chrzci Duchem Świętym? Kto zanurza w Duchu Świętym? Jezus, nie ludzie. Szymon myślał, że to ludzie i mówi, ja chcę też, dajcie mi to, ja dam wam pieniądze. On mówi, to dar Boży. Jak ty chcesz handlować darem Bożym? To nie z nas. To Bóg. Więc nie ludzie dają Ducha Świętego. To nie nałożenie rąk daje Ducha Świętego, tylko Bóg chrzci Duchem Świętym. Nigdzie Jezus nie chrzcił wodą. Nigdzie. On miał chrzcić Duchem Świętym, a w wodzie zanurzają ludzie. Jan i ci, którzy uwierzyli. Zauważcie, że potem już zanurzenie jest kontynuowane przez tych, którzy sami zostali zanurzeni, bo wcześniej uwierzyli. Nie czytamy, żeby ktoś, kto uwierzył, nie został ochrzczony. Po zesłaniu Ducha Świętego. Nie czytamy o tym, żeby zostali ochrzczeni apostołowie i tych, ci, którzy byli zgromadzeni na modlitwie. Nie czytamy o nich, żeby zostali ochrzczeni w wodzie, zanurzeni w imię Jezusa Chrystusa. Nie czytamy o tym. Ale oni uwierzyli wcześniej. Przed zesłaniem Ducha Świętego. I oczywiście to nie jest reguła, ale po zesłaniu Ducha Świętego nie widzimy już, żeby ani jedna osoba nie została zanurzona. Bo Pan Jezus powiedział, idźcie, chrzcicie, kto uwierzy, nie mówi już o nim, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie uratowany. Więc jest to skutek uwierzenia tutaj, tak? I dowód tego, że zostali uratowani. Pytania tutaj do tego może macie? Coś jest niejasne? Mówcie od razu, bo pójdziemy dalej. Jeżeli wszystko jasne, to idźmy dalej. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 18 werset.
A 8, 36, 39.
A, przepraszam, dobrze. Przegapiłem, mam, ale przegapiłem. Dobrze. 8 rozdział, 36, 39. Nawet wcześniej, od 35. Dzięki. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 35 do 39. Ktoś przeczyta? Proszę.
A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodą, a Eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wód, zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą.
Eunuch, wcześniej czytamy, że to był dostojnik królowej etiopskiej, który zarządzał jej skarbami. Zostaje zanurzony w wodzie. W wodzie. Przez kogo? Kiedy to się stało?
Kiedy uwierzył.
A wcześniej zostały mu położone pisma przez...
Dokładnie. Począwszy od fragmentu Izajasza, czyli nie na wyłącznie na fragmencie Izajasza Filip mu to wykładał, ale począwszy od tego fragmentu. Począwszy od tego fragmentu, Filip mu wykładał Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że jest Synem Bożym. Mowa o zanurzeniu w imię Jezusa musiała być również dlatego, że Filip mówi, cóż stoi na przeszkodzie. Ten eunuch mówi, cóż stoi na przeszkodzie, abym był zanurzony. To nie jest napisane, natomiast widzimy, że eunuch wie, że ma być zanurzony. Co stoi na przeszkodzie, żebym był zanurzony? Skoro trzeba się zanurzyć, to ja chcę. Co stoi na przeszkodzie? Jest jakaś przeszkoda? Filip mówi, jeśli wierzysz, z całego serca możesz. Więc dlaczego mógł się ochrzcić ten, zanurzyć ten dostojnik?
Wierzył, jak? Że Jezus
jest z całego serca. Z całego serca. Dlaczego Szymon Czarnoksiężnik nie otrzymał Ducha Świętego? Bo jego serce było pełne nieczystości, jak mówi Piotr. A ci, którzy uwierzyli z całego serca, otrzymywali Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Bóg widział serce. I teraz Filip nie widzi serca. To jest rozmowa między eunuchem i Filipem. I on mówi, Filipa pyta, nie Boga. Filip, co stoi na przeszkodzie, żebym był ochrzczony? Mówi, nic, jeśli wierzysz z całego serca. Mówi, wierzę. I Filip nie dopatrywał się, nie patrzył mu w oczy, nie robił wywiadu, tylko mówi, jak wierzysz z całego serca, widział, rozmawiał z nim, widział zachowanie tego człowieka, wykładał mu Słowo Boże, widział, że ten człowiek jest zainteresowany. On sam wyszedł z propozycją, to co stoi na przeszkodzie? On mówi, nic, jeśli wierzysz z całego serca. No to już, była woda po prostu na podorędziu. Była woda, więc Filip zeszli z wozu i Filip go zanurzył. Po co przyjechał ten dostojnik do Jerozolimy? Pamiętacie? Żeby się modlić. To nie jest napisane, czy on był Żydem, czy nie, ale wierzył w Boga Żydów. Ale o Jezusie kompletnie nie słyszał. Trzeba mu było powiedzieć. Mówi, bo o kim tu prorok mówi? Ja nie. On nie, on był z Etiopii. On nie przebywał trzy lata w Jerozolimie, tak. I w Judei, w Galilei. ale uwierzył. Więc jak uwierzył, to mówi, co stoi na przeszkodzie. Czyli kto się może zanurzyć?
Kto uwierzy z całego serca.
To uwierzy z całego serca. Mamy już więcej. Że nie, uwierzyć, to uwierzyć z całego serca.
Tylko też ważne, tak? Żeby było wyłożone, żeby ten człowiek wiedział konkretnie, co on wierzy.
Co sama wierzy.
Zanurzenie w imię
Jezusa. Chrystus cię kocha, uwierz.
Wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
Wierzę, dokładnie. On powiedział, w co wierzy. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. On był zanurzony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo on wierzył, że Jezus jest Bogiem. Synem Bożym.
Dzisiaj też ludzie mówią, że wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
No, tylko że Syn Boży dla nich jest zupełnie kimś innym. Nie Bogiem, a Synem Bożym. Nowy gatunek. Ni Bóg, ni człowiek. Syn Boży.
Właśnie.
Więc zobaczcie, dlaczego, jaki był cel. Zobaczcie, co stoi na przeszkodzie, co ten człowiek chciał zrobić. Tak, mówi, słuchaj, czy jest jakaś przeszkoda, żebym ja mógł to zrobić? On chce posłuszeństwo okazać Bogu. Ma takie pragnienie i mówi, czy jest jakaś przeszkoda, żebym ja mógł teraz zrobić to, co powinienem. A Filip mówi, nie, jeśli wierzysz z całego serca. Więc on chce posłuszeństwo okazać Bogu. Taki jest cel. Bo on mówi, co stoi na przeszkodzie.
To bardzo szybko chce okazać to.
No miał wyłożone wszystko od razu, kawa na ławę, no trafił na dobre źródło, bo Duch Święty popchnął Filipa tam, Duch Święty mówi, przyłącz się do wozu i Duch Święty mówi, co miał mówić, także wiecie, no był w doskonałej sytuacji. Miał super ewangelistę, który był nie dość, że posłany przez Ducha Świętego, to prowadzony Duchem Świętym, nie było wątpliwości, że to Bóg załatwia tą sprawę, jeszcze Bóg mu serce otworzył. Bo on czytał Izajasza i mówi, to ty weź mi opowiedz. Nie Filip mówi, ty chodź, ja cię wyłożę. I on mówi, ty mi powiedz, o kim, bo nie rozumiem. I Filip wtedy zaczyna mu kładać. Czyli Bóg wszystko przygotował.
Ale musiał być bardzo bogaty.
Zobaczcie znowu pewną zasadę. Kiedy następowało zanurzenie?
Po uwierzeniu.
Po uwierzeniu.
Po usłyszeniu.
Nie czytamy tutaj, że Duch Święty stąpił na Niego, chociaż Słowo Boże wcześniej mówi, że On jest obiecany wszystkim, którzy uwierzą, więc nie mamy wątpliwości, że otrzymał Ducha Świętego, został ochrzczony Duchem Świętym. Chociaż to nie jest napisane, ale inne miejsca mówią, że Bóg obiecał tego Ducha wszystkim, którzy uwierzą. Tak? Że Duch Święty już został wylany. Nie czytamy o tym. W rosyjskiej Biblii jest zaznaczone, że otrzymał Ducha Świętego. Ale w Biblii Króla Jakuba nie ma tego. W rosyjskiej jest wzmianka taka. W rosyjskiej Biblii jest taka wzmianka. Dzieje. 8. 8. 38.
No chcę rozmawiać, o czym nie chcę z nią się bawić.
O, jest napisane tak. W gdańskiej Biblii mamy. A gdy wystąpił z wody, porwał Filipa Duch Pański i nie widział go więcej, że zaniec. Po tym, jak go ochrzcił. A w rosyjskiej jest napisane. Kagdaże on wyszedł i z wody Duch Świętoj soszął na Jewnucha. A Filipa waschwycił angiel Gospoda i Jewnuch użeje wo nie uwidział. Widzicie, czyli tak, jego chwycił anioł Pana, nie Duch Pański, a Duch Święty stąpił na Filipa, na Nucha jest napisane, w rosyjskim.
A, stąpił, widzisz, czyli nie trzeba było nakładać rąk na tego Boga.
Tak jest w rosyjskim. W Gdańskiej tego nie ma i w Króla Jakuba też tego nie ma.
No, jak powiedziałeś.
Ale to nie zmienia faktu, że inne miejsca pokazują, że każdy, kto uwierzył, otrzymywał Ducha Świętego. Natomiast tutaj widzimy pewną zasadę, która jest istotna, bo Bóg, pisząc to, tak, zawarł pewne prawdy, które są dla nas istotne. My wiemy, że Duch Święty zstępuje na każdego, kto uwierzy. Natomiast tu widzimy jedną ważną rzecz, że zanurzenie dotyczy tych, którzy uwierzyli. I chrzczą ci, którzy uwierzyli. Bo ktoś musi Ewangelię wyłożyć. I ci, którzy są posłuszni, bo Filip sam wcześniej został posłany przez Boga, tak? Sam wcześniej uwierzył i dał się zanurzyć. Idziemy dalej?
Ciekawe, czy do tej pory zanurzali ci, którzy opowiadali Ewangelię.
No, bo na bieżąco to się działo.
Fajnie.
Nikt nie czekał.
No tak.
Nikt nie czekał. Nikt się nie zastanawiał, czy mój chrzest już jest ważny, czy nie.
Nie, bo to tak? Może tak, że to ja może pomyślę, czy ja wierzę, czy nie.
Chociaż będzie jeszcze ciekawe miejsce, które pokaże, że niektórzy nie do końca wiedzieli, o co chodzi. Idźmy dalej. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 18 werset i 22 rozdział, 16 werset.
Jeszcze raz proszę powtórzyć.
9, 18, 22, 16.
Te dwa miejsca trzeba przeczytać.
Natychmiast opadły z oczu jego, jakby łuski, i przejrzał. Wstał i został ochrzczony.
Dalej. 22:16.
A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i odmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego.
Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego, ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A teraz czemu zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Czyli z kim mamy do czynienia? Z Saulem, Pawłem? Kiedy to miało miejsce? Po tym, że kiedy co? Spotkał Pana, dowiedział się, że to on, oślepł i zaprowadzili go do...
Amen.
Gdzie zmierzał? Do jakiego miasta? Do Damaszku. I tam został posłany Ananiasz. Paweł czekał, co będzie się działo dalej. Wiedział, że spotkał Pana Jezusa. Nie miał wątpliwości, że to on. Po co został ochrzczony? Zobaczcie, że został ochrzczony kiedy?
Gdy przejrzał.
Tak.
Wstał i dał się ochrzcić.
Dał się ochrzcić. A w 22 rozdziale co mamy napisane? Jak w Gdańskiej jest 22:16?
22:16. Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana.
Obmyj. Daj się zanurzyć i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Pana. Czyli Saul zostaje ochrzczony kiedy? Kiedy wezwał imienia Pana, tak? Saul już wiedział, że to jest, że spotkał Jezusa. Miał wezwać imienia Pana. 22, 8 rozdział mówi tak. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Żebyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. A tu mówi: czemu teraz zwlekasz? Stań, daj się ochrzcić i obmyjesz grzechy swoje, wezwawszy imienia Pana. Saul wiedział, kim był Jezus?
Wiedział.
Prześladował i nie uznawał go za Mesjasza. Ale kiedy go spotkał, zmienił zdanie. I kiedy z nim Bóg, Jezus rozmawiał, to powiedział: idź do Damaszku, a tam ci powiedzą dalej, co masz robić. I on czekał. Przychodzi Ananiasz, tak? Poczekajcie, tutaj ktoś napisał do mnie. Opamiętali czy Ania znowu wypadła. Już ją włączam.
Już jesteś,
okej. Więc mamy tutaj sytuację, kiedy Paweł już wie, że to Jezus. Teraz przychodzi do niego Ananiasz i mówi, że Pan Jezus mnie przysłał, żebyś przejrzał, został napełniony Duchem Świętym. Ale wiemy, że w międzyczasie co jeszcze miało miejsce? Wezwanie i pienia Pana i zanurzenie w wodzie. Dał się ochrzcić, tak? I teraz co obmywa? Woda czy wezwanie imienia Pana? Czy Jezus? Otwórzcie Tytusa 3:5. Potem będziemy inne miejsca jeszcze studiować, ale otwórzcie Tytusa 3:5. Sam Paweł o tym pisze potem w Tytusa 3:5.
1294.
4, 5, 6 nawet.
4.
Trzeci rozdział, 4, 5, 6.
Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
Jak w Gdańskiej jest?
Już. 4. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Jaka jest
ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia
i odnowienia.
I odnowienie Ducha Świętego.
I odnowienia Ducha Świętego.
Odnowienia czy odnowienie?
Odnowienie.
Odnowienie.
Odnowienie w nowym, a jest odnowienia w starym.
W starym odnowienia. Tak? I odnowienie.
Omycie i odnowienie jest dziełem czyim?
Boga.
Boże.
Ducha Świętego. Następuje przez co? 6 werset. Przez Jego wylanie.
Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa.
Duch Święty został wylany, omył i odnowił. Wracamy teraz do wersetu 22 rozdziału.
Możesz się jeszcze raz przeczytać, jak jest w nowym tłumaczeniu werset 5.
Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego.
Dalej.
Którego wylał na nas obficie.
Dlatego Paweł mówi obmycie i mówi wylał, żeby wiadomo, o co chodzi, bo obmycie jest związane z wylaniem. myjesz się, woda się leje, tak? I dlatego on mówi o mycie i odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas.
Zobaczcie w Warszawce, jak jest ten piąty werset, jest napisane przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Drugi wyraz jest przez.
Tak, dlatego, że
dodane tutaj nie ma w Gdańskiej.
Nie ma.
Zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego.
Którego wylał na nas.
Dodany jeden wyraz, który może...
Który dzieli na dwie czynności.
Na dwie czynności dzieli.
A tu jakby kąpiel odrodzenia to był chrzest w wodzie, a omycie Ducha to co innego. I chrzest Duchem Świętym. Dlatego, że Paweł tutaj omycie łączy z wylaniem. I robi to celowo. Dlatego, że tłumaczy, czym jest to mycie. To jest, ono się odbywa przez wylanie Ducha Świętego. Więc nie chodzi o wodę, ale Ducha Świętego.
No ale to jest jakby sugestia...
Na co innego. Natomiast tam, w Gdańskiej, jest to oddane bardziej tak wiernie.
Razem, tak.
I dokładnie tak samo oddaje Biblia Króla Jakuba. I teraz co mamy? Wracamy do rozdziału 22, więc tam Paweł mówi... Ananiasz mówi, obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Pana Jezusa. Więc kto obmywa z grzechu? Woda czy Jezus?
Jezus
omywa z grzechu.
Jakby nie wezwał imienia, to nie Jezus.
Tak. Tylko on mówi, czemu zwlekasz? Daj się zanurzyć. Jeżeli wierzysz, daj się zanurzyć. Zauważcie, że Paweł jest w podobnej sytuacji jak ci, którzy w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr do nich mówił. To dla niego Jezus nie był abstrakcją. On musiał się przekonać naocznie, że on jest tym Mesjaszem i że zmartwychwstał.
Podobna sytuacja.
Podobna sytuacja, więc ten mu mówi, czemu zwlekasz? Daj się zanurzyć. Mówi, ja przyszedłem do ciebie, żebyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Więc jeżeli wierzysz, nie zwlekaj, daj się zanurzyć, i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia, bo ty zgrzeszyłeś, prześladowałeś wierzących. Teraz obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jezusa. Wiemy, że imię Jezusa to mówię, nie imię i nazwisko. Tylko wezwanie imienia Jezusa to jest przyznanie, że Jezus jest Mesjaszem. Że to jest ten Jahwe. I dać się zanurzyć w Jego imię. Jeżeli się nie zgadzacie z tą interpretacją, to mówcie. Jeżeli wam nie gra, jeżeli wam nie gra coś, to mówcie. Teraz. Na bieżąco. Więc nie woda omywa z grzechu w tym wypadku, ale Bóg usprawiedliwia, tak? A zanurzenie w imię Jezusa jest czym? I dowodem, że się uwierzyło. Dał się zanurzyć, bo uwierzył, że Jezus jest Synem Bożym. A grzechy Jego zostały wybaczone, bo wezwał imienia Pana i dał temu świadectwo, zanurzając się. Kto go ochrzcił?
Ananiasz.
Ananiasz, no on był na podorędziu.
A przyszedł.
I woda się znalazła. I przejrzał. Coś wam nie gra? Czy na razie wszystko jest jasne? Wszystko jest jasne na razie? To skoro nie macie pytań, to idziemy dalej. Moment. Tak, dobrze. To idźmy dalej. Bądźcie czujni. 10 rozdział, 44-48.
Przepraszam, który?
10 rozdział.
Dzieje, tak.
Tak, cały czas dzieje. 44-48. I 11 rozdział, 16 werset. No przeczytajcie. 44 do 48, proszę.
Czytaj.
A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wydany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni.
11-16.
I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Z czym jest tutaj zestawiony chrzest Jana? Z chrztem w wodzie? W imię Jezusa? Nie.
Nie.
Chrzest Jana? Chrzest Duchem Świętym. Jan wodą? Wyduchem. Jan wodą? Wyduchem. Tak jak sobie powiedzieliśmy, chrzest Jana miał przygotować Żydów do chrztu Duchem Świętym, żeby byli posłuszni Bogu. Żeby uwierzyli w Mesjasza. Tak? Żeby wyznali swoje grzechy. Więc mamy tak. Korneliusz i jego rodzina zostają ochrzczeni Piotr chrzci, zobaczcie. Czy Piotr chrzci? 48 wers.
Rozkazał ich ochrzcić, czyli...
Sam nie.
Nie pisze.
Ktoś to zrobił na polecenie Piotra.
Sytuacja znowu szczególna w kontekście Korneliusza. Pamiętacie? Jak popatrzycie wcześniej właśnie, jak Piotr miał tak obawy, jak Bóg musiał Piotra przekonywać,
że
musiał mieć widzenie, tak, żeby w ogóle poszedł do pogan, cokolwiek z nimi tam.
Kto miał
szczególny moment? Szczególny.
Kto miał zostać ochrzczony w wodzie? Kto mógł zostać ochrzczony w wodzie?
Wierzący.
Tylko ten, kto uwierzył. Kto miał ochrzcić Korneliusza?
Inni wierzący.
Którzy byli tam razem z nim.
Kim był Korneliusz? Żydem?
Poganinem.
Nieobrzezany. Kto go chrzcił? Nieobrzezani?
Obrzezani.
Czy obrzezani by go ochrzcili, gdyby nie widzieli, że on uwierzył?
Nie.
A jak mogli zobaczyć, że on uwierzył?
Duch Święty.
Inaczej się nie dało.
Został wcześniej wlany na niego.
Jan chrzcił wodą i przypomniałem sobie, a gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, a wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, to jakże ja mogłem sprzeciwić się Bogu? Nam, Żydom. Czyli Korneliusz i jego rodzina są ochrzczeni w wodzie kiedy? Co się musiało stać, żeby zostali ochrzczeni w wodzie? Musieli zostać ochrzczeni Duchem Świętym?
Nie, musieli najpierw uwierzyć.
Musieli uwierzyć. Ale oni uwierzyli. Bóg dał im ducha, żeby Piotr powiedział: czy ktoś ma coś przeciwko? Słucham.
Językami zaczęli mówić.
Kto ma coś przeciwko? Czy może ktoś im odmówić? Proszę bardzo. Nie bez powodu Piotr mówi, czy może ktoś im odmówić chrztu w imię Jezusa. Dlaczego? Bo oni dostali ten sam dar, co i my. Bóg się do nich przyznał. To jak ja mogę się sprzeciwić Bogu? Słucham, czy ktoś może ma coś przeciwko, żebyśmy ich zanurzyli?
Oni uwierzyli. Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi.
Jadłeś.
W całym rozdziale 11.
Tłumaczy
wszystko i te wszystkie szczegóły podaje. Że stąpił na nich Duch Święty tak, jak i na nas.
Więc teraz Korneliusz zostaje ochrzczony w wodzie po tym, jak zostaje ochrzczony Duchem Świętym. Po ochrzczeniu Duchem Świętym. On i jego rodzina. Tak? Ważne, żebyśmy w każdej z tych sytuacji zobaczyli okoliczności. Nie wyciągali reguły z kolejności chrzest Duchem Świętym, czy najpierw chrzest wodny, ale żebyśmy zobaczyli, dlaczego pewna jest kolejność. Bo ktoś powie, musi być chrzest Duchem Świętym, żeby zostać ochrzczony w wodzie. Zanim nie zostaniesz, nie otrzymasz Ducha Świętego, nie możesz się ochrzcić. Ktoś powie, nie, nie otrzymasz Ducha Świętego, jak się nie zanurzysz w wodzie. Bo właśnie zanurzenie w wodzie i uwierzenie daje ci możliwość chrztu Duchem Świętym. A tutaj do tej pory co zobaczyliśmy? Że żeby móc się zanurzyć w wodzie, to trzeba co?
Uwierzyć.
Ale musi cię ktoś... Nie możesz się sam zanurzyć. Musi być ktoś, kto cię zanurzy. Nigdzie Biblia nie mówi, że zanurzasz się sam. Tylko wszędzie mówi, że ktoś cię zanurza. Czy tak, czy tak, czy tak, jakkolwiek. Ale ktoś cię zanurza. Więc teraz zobaczcie. Korneliusz uwierzył. Kiedy? Kiedy usłyszał Ewangelię. Bo Piotr mówi. Wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu. Oni wiedzieli o Jezusie. Ale oni musieli uwierzyć, że On jest Mesjaszem, bo oni o Nim słyszeli. Natomiast Jezus nie przyszedł. Powiedział, ja nie przyszłem przyszedłem do owiec, które zginęły z domu Izraela. Tak? Ale oni słyszeli o Jezusie. Natomiast Piotr im wykłada, żeby oni uwierzyli, że Jezus jest tym Mesjaszem. I kiedy Piotr to mówi, to Duch Święty nagle zstępuje. Czego to jest znakiem?
Że uwierzyli.
Że jest Mesjaszem.
Z grzechy musiały im zostać wybaczone. Bo Duch Święty jest dany tym, Bóg daje, którym wybacza grzechy. Tak? Usprawiedliwieni przez Boga zostali. Dlatego Bóg dał im Ducha Świętego. Ale nie mogli zostać wcześniej usprawiedliwieni, jak zanim uwierzyli. I teraz zanurzenie w wodzie na podstawie czego, Piotr mówi, ktoś może im odmówić? Na podstawie czego?
Dowodów, że zostaną im to wylane.
18 werset 11 rozdziału.
A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi.
Czyli co się z nimi stało? Upamiętali się. A ci, którzy się opamiętali, otrzymywali Ducha Świętego, tak? Więc Żydzi nie mówią, o, to fajnie teraz, to tak więc i poganom Bóg dał Ducha Świętego. Nie, to był skutek opamiętania. Oni mówią, o, to Bóg dał im opamiętanie. Opamiętali się tak jak i my i Bóg dał im tak ducha jak i my. Ci w Jerozolimie, co się dowiedzieli, tak? Ale tam byli z Piotrem Żydzi. I teraz Piotr mówi tak, czy może ktoś odmówić wody? Dlaczego? Bo oni uwierzyli. A skoro uwierzyli, mają prawo się zanurzyć. I my to musimy zrobić.
Tak?
My mamy ich ochrzcić. Oni jeszcze nie chrzczeni. Jak oni mogą nawzajem? My musimy ich ochrzcić. My, którzy uwierzyliśmy. I wydał polecenie zanurzyć. Tak? I zanurzyli. Czyli zanurzenie było czego skutkiem?
Uwierzenia.
Uwierzenia. Kolejny raz, zobaczcie, mimo że Duch Święty najpierw na nich stąpił, to i tak zanurzenie było skutkiem uwierzenia. Mieli prawo, bo uwierzyli, czyli uwierzyli, dali się ochrzcić. Uwierzyli, na razie wszystkie miejsca, zauważcie, które są, uwierzyli, dali się ochrzcić. A Duch Święty jest raz wcześniej, raz później. Ale chrzest jest związany nie z tym, czy otrzymałeś, czy jeszcze nie, ale z tym, czy uwierzyłeś. Z całego serca. Bo ten, kto uwierzył z całego serca, dał się ochrzcić czarnoksiężnik. I co? Filip nie robił wywiadu, ochrzcił go i tyle. Ale co się potem okazało? że to nie było to, to nie był, nie był ten chrzest. Bo jego serce było pełne nieczystości. Wyszło na jaw. Ale to nie zmienia faktu, że ci, którzy uwierzyli naprawdę, mieli prawo się ochrzcić. Oni mieli prawo. Bo uwierzyli z całego serca. I mogli się zanurzyć w imię tego, w którego uwierzyli. Nie czytamy nic innego o zanurzeniu, niż to, że on jest wyrazem wiary. Przejawem wiary. I dalej będziemy czytać, dlaczego on jest przejawem wiary. Przejdziemy do takich miejsc później.
Do której...
Nie czytamy, czy to było jakieś jeszcze, słuchajcie, bo co jest ważne, gdyby woda oczyszczała i ona miała być oczyszczeniem z grzechów, tak? Dajcie się obmyć, tak jak jest napisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Obmyjcie grzechy swoje, dajcie się ochrzcić i obmyjcie grzechy swoje, tak? Obmyjcie grzechy swoje, wezwawszy imienia Pana. Czyli obmyjcie grzechy swoje, dać się zanurzyć, czyli wezwać Pana i dać się zanurzyć, to znaczy obmyć grzechy, że tak, wezwanie Pana nie wystarczy, trzeba jeszcze dać się ochrzcić i ten chrzest w wodzie jest obmyciem z grzechu, łącznie z wezwaniem imienia Pana, tak? Tak można wyciągnąć wniosek z wcześniejszych miejsc? Otwórzcie drugi rozdział. Jeszcze raz wracamy. Upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Pasuje? Daj się zanurzyć, bo obmyjesz przez zanurzenie grzechy. Tak? Myśmy wystudiowali, że nie o to chodzi. Ale teraz zobaczcie, w tym wypadku, gdyby zanurzenie w wodzie było obmyciem z grzechów, to mamy problem, bo Bóg dał Ducha Świętego nieoczyszczonym. Grzesznikom. Nieusprawiedliwionym, bo oni nie zrobili czegoś, a jakim prawem Bóg im dał tego ducha? To Bóg swoje zasady łamał. A on im dał, bo ich usprawiedliwił, oni byli czyści, otrzymali Ducha Świętego, grzechy im zostały wybaczone i teraz uwierzyli i jest kolejność. Mają prawo się zanurzyć. Czyli woda nie jest skutkiem z definicji oczyszczenia z grzechu, bo Bóg oczyszcza krwią Jezusa. A ona jest skutkiem uwierzenia i pragnieniem. Tak, wykazaniem posłuszeństwa. Natomiast w wypadku Żydów tam wiązało się to z chrztem, z zanurzeniem w imię Jezusa, bo oni go ukrzyżowali. Więc to był przejaw ich wiary. Pierwszy taki, że tak, dajemy się zanurzyć. To jest prawda. Więc to było bardzo konkretne wydarzenie, tak jak powiedzieliśmy sobie, dotyczące bardzo konkretnych ludzi. Ale nie zmienia to faktu, że ich woda też nie oczyszczała z grzechu. Tylko opamiętanie, przyznanie się, tak, i Bóg im wybaczył. I dał im Ducha Świętego. Więc woda ani w tamtym, ani w tym, ani w kolejnych miejscach nie ma mocy oczyszczającej z grzechu. Akt zanurzenia w wodzie nie oczyszcza. Jest skutkiem, że uwierzyłeś w Boga. Szczerze uwierzyłeś w Boga. Rozumiecie? Widzicie to w tekście? Że żadne z tych miejsc, które do tej pory przestudiowaliśmy, nie wnosi nic, co by się kłóciło z tą zasadą. Że kto uwierzył... I teraz popatrzcie, co Jezus mówi. W Marka. Kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Nic nie mówi o Duchu Świętym. Głoście Ewangelię, czyńcie uczniami i chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli mamy zawsze wiara, chrzest. Wiara, chrzest. Wiara, chrzest. A Duch Święty to jest Boża decyzja suwerenna. Bóg dawał tym, których usprawiedliwił. Bóg usprawiedliwiał i dawał Ducha Świętego. Dopóki Bóg cię nie usprawiedliwił, nie mogłeś otrzymać Ducha Świętego. Bo Bóg widział serce i chrzcił Duchem Świętym tych, których chciał. Szymona nie ochrzcił. Żydów w Jerozolimie nie ochrzcił, póki się nie zanurzyli. Korneliusza ochrzcił przed zanurzeniem. U Pawła kolejności nie czytamy, jaka była.
Jak ochrzcił przed zanurzeniem?
Duchem Świętym ochrzcił przed zanurzeniem w wodzie. Dlatego musimy zobaczyć, że zanurzali w wodzie ludzie, na wyznanie, nie na wyznanie wiary. Zanurzali w wodzie ludzie, tych, którzy uwierzyli i chcieli być posłuszni Bogu. Czyli oni mieli dać się zanurzyć, a ktoś ich musiał chcieć zanurzyć. A Bóg chrzcił Duchem Świętym tych, którzy uwierzyli. I tu nie trzeba było dać się ochrzcić. Duch wstępował i nie pytał.
Bo to jeśli mogę dodać,
tak?
To w Biblii jest takie jedno miejsce, gdzie został człowiek nieochrzczony, ale został zbawiony, że Bóg go zabrał do raju. To mamy Łotra na krzyżu, który uwierzył i powiedział: Jezus, dziś będziesz ze mną w raju.
Przed 50 lat.
Tak, musimy tylko pamiętać, że to był człowiek tak samo zbawiony jak Jan Chrzciciel na przykład.
Tak, ale nie został ochrzczony.
Ale nie musiał, bo jeszcze nie było nowego przymierza. Jezus jeszcze nie umarł. Nowe przymierze nie zostało zapoczątkowane. Ten człowiek umarł w momencie, kiedy jeszcze obowiązywało prawo z Synaju. I prawo mojżeszowe i przymierze z Synaju obowiązywało. Więc on umarł jako Żyd, który uwierzył. Na tej samej zasadzie jak Jan Chrzciciel, na takiej samej zasadzie jak rodzice Jana Chrzciciela i wszyscy Żydzi, którzy uwierzyli. I on nie musiał być chrzczony, bo nigdzie nie czytamy, że prorocy musieli być chrzczeni po tym, jak uwierzyli. Musimy pamiętać, że nowe przymierze jeszcze nie było zapieczętowane, bo Jezus jeszcze żył, tak? I Jezus powiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Jezus umarł pierwszy, tak? A ci łotrzy po nim umarli. Ale on uwierzył, zanim Jezus umarł. Czyli on jest wśród tych Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, tak? Ale jeszcze przed tym, jak zostało zapieczętowane nowe przymierze. Więc nie było potrzeby go chrzczenia w ogóle, bo nigdzie nie czytamy, żeby w tamtym przymierzu trzeba było kogoś chrzcić w imię Jezusa. Dopiero po zmartwychwstaniu Jezus wydał te polecenie, żeby chrzcić w Jego imię. Wcześniej chrzest w imię Jezusa nie był znany, to jest coś nowego zupełnie. Co Jezus nakazał robić i oni to robili. Także to jest ważne. Łot na krzyżu jest bardzo specyficzną osobą, natomiast nie jest powiedziane, że inni ludzie patrząc na to nie uwierzyli, nie? Natomiast trzeba pamiętać, że on nie tyczy się nowego przymierza absolutnie. Bo Jezus jeszcze nie umarł. Pismo Święte mówi, że w momencie, kiedy Jezus umarł, przelał krew, tak? To ofiara się dokonała i ona zapieczętowała przymierze. Bo dopóki żyje ten, który pieczętuje przymierze, nie ma ono mocy. Tak jak studiowaliśmy w liście do Hebrajczyków. Ofiara musi zostać zabita. I dopóki ofiara żyje, układ nie ma mocy, bo to jest przymierze krwi, brit, cięte przymierze. I ono nie obowiązuje, nie ma mocy, dopóki jest, żyje ofiara. Dopiero jak ofiara zostaje zabita, to ona jest pieczęcią na przymierzu.
To jak z testamentem.
Tak, testament, no nie bardzo, testament to jest inaczej. Póki żyje ten, co go sporządził, czyli umarły. Natomiast w przymierzu brit nie chodziło o osobę sporządzającą przymierze, a o ofiarę, która pieczętowała przymierze. Z testamentem ludzkim jest troszeczkę inaczej niż z przymierzem Brit. Bo z przymierzem Brit jest dokładnie tak samo, jak z przymierzem zawartym na Synaju. Tam były ofiary ze zwierząt złożone, tak samo w nowym przymierzu. To jest też przymierze cięte, ponieważ musiała ofiara zostać złożona, krew musiała zostać przelana i wtedy dopiero te przymierze obowiązywało. Myśmy to studiowali przy Hebrajczyków, pamiętacie?
Proszę.
Testament to jest wola zmarłego, a przymierze to jest umowa między dwoma stronami. W testamencie nie ma umowy między dwoma stronami, bo to jest ktoś, kto żyje, sporządza testament i umiera. Tu nie ma umowy żadnej. To jest ostatnia jego wola. Natomiast umowa to są dwie strony i one muszą nie dość tego żyć. Jedna strona musi żyć i druga. Więc umowa została zawarta, nowe przymierze, nie między Jezusem a wierzącymi, a między Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A Syn stał się ofiarą. Więc nowe przymierze to człowiek, z drugiej strony Bóg. Trzy osoby. Ok, wracamy do tematu. Więc widzimy, że do tej pory wszystko, co przestudiowaliśmy, to zanurzenie jest przywilejem, tak? I wyrazem tego, że ktoś uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Dał się zanurzyć w Jego imię. Czyli uwierzył, dał się zanurzyć. I ktoś go zanurza. To jest decyzja człowieka. Dać się zanurzyć. W wodzie. I ktoś musi go zanurzyć. ktoś, kto też uwierzył. Ok. I teraz będziemy za tydzień dalej kontynuować to. Będziemy dalej kontynuować Dzieje Apostolskie i kolejne jeszcze miejsca, ale to dopiero za tydzień. Na razie mamy pierwsze wnioski główne, tak, które już możemy zapisać, że zanurzenie w wodzie było częścią głoszonej Ewangelii, następuje po uwierzeniu w Pana Jezusa i każdy, kto uwierzył, że Jezus jest Chrystusem, dawał się ochrzcić w Jego imię. W Jego imię, to jest bardzo ważne. W Jego imię, bo wiemy, co to oznacza. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, powiedział Eunuch. Synem Bożym. Czyli nie w jakiegoś Jezusa, ale w Tego, który przyszedł w ciele na ziemię. Którego posłał ten Ojciec i którego poświadczył ten Duch, który stąpi na Niego. To jest ten Mesjasz. Bóg w ciele. Nie jakiś Jezus. I chrzest był w co? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W nic więcej. Żadnych dodatków. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A dalej, jak będziemy studiować, macie jeszcze może jakieś wnioski, to zapiszmy, bo ja też bym dopisał. Jakie jeszcze wnioski macie z tego, co już przestudiowaliśmy? Kto zanurzał? Ci, którzy uwierzyli, tak? A jeśli uwierzyli, to sami byli też posłuszni Bogu. Więc nie człowiek sam się zanurzał, a zanurzał go ktoś, kto uwierzył wcześniej. A on dawał się zanurzyć. Kto zanurzał? Bóg zanurzał w wodzie? Nie, ludzie zanurzali w wodzie. Czyli człowiek człowieka zanurzał w wodzie. Wierzący tego, który uwierzył. I co? Do tej pory wystudiowaliśmy, że ta woda oczyszcza z czegoś? Z niczego nie oczyszcza. Pamiętacie, w przymierzu mojżeszowym, w prawie mojżeszowym, cały czas mi się to myśli, w prawie mojżeszowym te obmycia, tak, to były obmycia cielesne, ciało trzeba było umyć, ono też nie oczyszczało z grzechu, ale obmywało ciało, tak? Bóg mówił, obmyjesz ciało swoje wodą, bo się dotknąłeś, złożysz ofiary i będziesz nieczysty, a potem będziesz czysty. Czyli widzimy, że to się wiązało z obmyciem, tak? Bo Bóg mówił, że ten cielesny brud, ja patrzę na to jako na grzech. Dotknąłeś nieczystego. Tak. Jan chrzcił w wodzie na opamiętanie z grzechu. Tak? Czyli ludzie wyznawali grzechy i dawali się zanurzyć. Na znak pokuty. Tak. Tutaj mamy chrzest w imię Jezusa, który jest okazaniem wiary. Że się uwierzyło, tak? Z całego serca. Czyli takie elementy już do tej pory wystudiowaliśmy i teraz będziemy dalej studiować i zobaczymy, czy to się potwierdzi, czy się zaprzeczy. Więc zapiszcie te wnioski i potem będziemy patrzeć, czy to, co dalej wystudujemy, przeczy temu, co zobaczyliśmy, czy nie. Pytania. Jeżeli się pojawią w domu, zapiszcie na kartkę. Przestudiujcie jeszcze raz te fragmenty. Przestudiujcie wnioski, które macie. Jeżeli się pojawią pytania, słuchajcie, bo to naprawdę ciężki temat. Powiem wam szczerze, dla mnie to jest przekazać wam to i żeby to się trzymało słowa, to dla mnie to jest naprawdę w tej chwili problem. To jest trudny temat. I łatwo gdzieś tam sobie wymanewrować się gdzieś tak troszeczkę po bokach, żeby coś tam. Także ja nie chcę was przekonywać. Niech was Duch Święty przekona. Ja mam wyłożyłem to, co widzę, tak jak rozumiem, tak jak mnie przekonuje Słowo Boże, a wy musicie sami w domu usiąść, przeanalizować. Jeśli coś wam nie pasuje, mówcie.
Ponieważ ponieważ mi się wyłączał internet, być może, że nie słyszałam, czy padło takie pytanie, czy też Darku mówiłeś, kto chrzcił apostołów?
Więc ja mówiłem, że nie czytamy, żeby ktokolwiek chrzcił apostołów, dlatego że apostołowie uwierzyli przed zesłaniem Ducha Świętego. I mam wrażenie, chociaż jest to, to nie jest napisane, to jest, żebyście nie uważali, że ja tutaj wam jakoś... Nie, ja widzę w Słowie Bożym, że byli chrzczeni w imię Jezusa wszyscy, którzy uwierzyli po zesłaniu Ducha Świętego. Apostołowie uwierzyli wcześniej, dlatego nie czytamy, żeby oni zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Ja nie wiem, może zostali, to nie jest napisane. Natomiast widzę, że byli chrzczeni w imię Jezusa wszyscy, którzy uwierzyli po zesłaniu Ducha Świętego. Tam już nie było wyjątków. A ci, którzy czekali na Ducha Świętego, na zesłanie Ducha Świętego, uwierzyli wcześniej. Bo to był dowód, że oni czekali. Że to, że uwierzyli w słowa Pana Jezusa. Oni nigdzie się nie oddalali. Tak jest napisane. Natomiast mówię, to jest mój wniosek.
Oni dostali polecenie, że mają
chrzcić. Tak. Ale nie czytamy również, żeby którakolwiek z tych osób, które tam czekały, prócz 11 plus 12, żeby oni też byli ochrzczeni. Nie czytamy, bo czytamy, że pierwsi zostali ochrzczeni ci, którzy ukrzyżowali Jezusa i mówili, co mamy robić. To byli pierwsi ludzie, którzy zostali zanurzeni w imię Jezusa. Ale oni pokutowali, przepraszali za to po zesłaniu Ducha Świętego. Także nie czytamy nic o apostołach w ogóle, także nie możemy powiedzieć, byli, nie byli. Tak? Ale widzimy jedno, po zesłaniu Ducha Świętego wszyscy. Więc gdyby to była istotna informacja, czy oni zostali ochrzczeni, no to by na pewno była zawarta. Natomiast nie dotyczy ona nas. My nie uwierzyliśmy przed zesłaniem Ducha Świętego. I nas dotyczy to, co my mamy robić w Nowym Przymierzu. Apostołowie uwierzyli, kiedy zobaczyli Pana Jezusa. Ale przed zesłaniem Ducha Świętego. Tyle. Więcej nie powiem, bo więcej sam nie widzę. Nie będę mówił, czy byli ochrzczeni, czy nie, bo to nie jest napisane.